Idzie zima, synoptycy przewidują powrót niskich temperatur, dlatego dziś porozmawiamy o mrozach. Statystycznie najchłodniejszym miastem w Polsce są Wiżajny na Suwalszczyźnie. Przez lata za najzimniejsze miejsce w Polsce uważano Halę Izerską. W 1996 roku odnotowano tam -36,6, ale nasza wiedza na ten temat została mocno zweryfikowana w 2016 roku, kiedy trzech łowców mrozu, Kamil Filipowski, Arnold Jakubczyk i Michał Wróbel, odkryli, że w Tatrach Zachodnich, w Litworowym Kotle, temperatura spada nawet do poniżej 37 stopni. Dwa lata temu łowcy mrozu zaproponowali współpracę doktorowi Bartoszowi Czerneckiemu z Zakładu Meteorologii i Klimatologii na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Aby mierzyć temperaturę, trzeba mieć profesjonalny sprzęt, odpowiednie warunki i pozwolenia. W naszym studiu dr Bartosz Czernecki. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
No i na początek pytanie, skąd ta ciekawość właśnie dotycząca niskich temperatur, bo to jednak musi być jakaś pasja.
Zgadza się. To faktycznie nie jest może mój główny jakby temat badawczy, którym się zajmuję tak na co dzień. Natomiast faktycznie zawsze temat łowienia niskich temperatur był mi blisko i w momencie, w którym dostaliśmy taką propozycję jako uniwersytet od Arnolda, Kamila i Michała, którzy się zajmują szukaniem tych najzimniejszych miejsc w Polsce, to momentalnie przystąpiliśmy właśnie do takiej współpracy pomiędzy łowcami burz, między łowcami mrozu a naszą jednostką, naszym zakładem meteorologii.
Takie pytanie może, no w sumie do Krakowa mają bliżej, to znaczy dlaczego jednak Poznań wybrali?
To akurat kwestia, powiedzmy, aktywności na forach internetowych. Ja od bardzo długiego czasu też działam w takim stowarzyszeniu meteorologicznym, które jest aktywne i na Facebooku, jeszcze wcześniej na grupach newsowych, newsnetowych i tam akurat znałem między innymi Piotra Jakowa, który też współpracował wcześniej z Kamilem i z Arnoldem i tak po nitce do kłębka, no, udało się tą znajomość zacierzgnąć. Mhm.
A czy my możemy w tej chwili na przykład sprawdzić, jaka jest tam temperatura w tym Litworowym kotle?
Od 2-3 dni niestety nie. Mamy problem z anteną. Najprawdopodobniej z anteną. Po silnym epizodzie halnym pod koniec roku najprawdopodobniej nasza antena została uszkodzona i teraz planujemy kolejne wyjście w teren, żeby ten problem rozwiązać.
A nie jest to łatwe miejsce. Znaczy, jeżeli państwo Tatry znają, jeżeli państwo lubicie chodzić po Tatrach i znacie Czerwone Wierchy, no to jest właśnie mniej więcej w tym rejonie pomiędzy Małą Łączniakiem a Krzesanicą jest taki dół, taki kocioł w dole, po polskiej stronie oczywiście, i taka studnia. I właśnie ta specyfika terenu właśnie sprawiła, że tam to zimno się zbiera. Czy może pan nam jakoś tak wyjaśni najpierw może, znaczy, jaka jest charakterystyka tych zimnych temperatur? Dlaczego one się w takich miejscach gromadzą? No bo tak można było powiedzieć, że jak jest taka Niecka, no to tam ciepło powinno raczej być niż zimno.
W przypadku, powiedzmy, takich sytuacji, które się nazywają profesjonalnie inwersjami termicznymi, to szukamy właśnie miejsc, które są takimi nieckami, w których może się gromadzić chłodne powietrze. To chłodne powietrze zwykle jest zdecydowanie cięższe niż powietrze otaczające, więc ono sobie spływa właśnie do tych basenów chłodu. No i w sytuacjach, kiedy dodatkowo mamy bezwieczną pogodę, ten basen chłodu może się pogłębiać, może się coraz bardziej intensyfikować i właśnie wtedy notujemy najniższe temperatury powietrza.
A wysokość ma tutaj znaczenie, dlatego że z geografii wszyscy pamiętamy, że co 100 metrów około pół stopnia temperatura się obniża. Tak. Ale w Polsce akurat Suwałki są takim miejscem, gdzie wcale nie jest wysoko, ale jest jednak najzimniej, więc to jakby nie tylko od wysokości tutaj zależy chyba.
Tak, tutaj też bardzo duże znaczenie mają kwestie cyrkulacyjne. Akurat napływ syberyjskich chłodnych mas powietrza najczęściej jest obserwowany w Polsce północno-wschodniej, więc siłą rzeczy w tym momencie Suwalszczyzna jest jakby najbardziej predysponowana do tego, żeby te chłodne masy powietrza się pojawiały tam najczęściej. Natomiast biorąc pod uwagę czynniki lokalne, właśnie takie jak wysokość nad poziomem morza i właśnie ten nieckowaty kształt kotlin tatrzańskich, to te miejsca notują zdecydowanie niższe temperatury powietrza niż na przykład Polska Północno-Wschodnia, czy w ogóle jakiekolwiek inne miejsca w Polsce.
No i tam nie ma wiatrów halnych na Suwalszczyźnie, a w Tatrach zresztą mieliśmy to w zeszłym tygodniu przyjemność widzieć, jak pięknie śnieg znikał po prostu w oczach. Topniały te centymetry nawianego wcześniej śniegu. Teraz zima wraca, widzę, że za tydzień na Kasprowym Wierchu minus 22 stopnie mają być, czyli jest szansa, że kolejne rekordy mogą gdzieś tam paść w tym kotle, no bo przy minus 22 na górze, no to już, jak pan myśli, to tak już jest, że może być tam 40 minus?
Może 40 to nie, ale wydaje mi się, że minus 25, minus 30 jak najbardziej jest w zasięgu. No wszystko przede wszystkim zależy od tego, jak intensywny będzie wiatr. Ponieważ te rekordowe mrozy będą występowały tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy mieli cyrkulację bezwieczną, tak żeby to chłodne powietrze mogło faktycznie stagnować w tym basenie chłodu. Więc jeżeli będziemy mieli sytuację właśnie z takim bezwiecznym epizodem bardzo, bardzo mroźnym, wydaje mi się, że minus 30 jak najbardziej jest w zasięgu. Zresztą nawet w ubiegłym roku udało nam się minus 29 złapać przy temperaturze dookoła czy na Podhalu w okolicach minus 15, minus 20, więc nawet ta dodatkowa inwersja rzędu 10-15 stopni w porównaniu do otaczającego terenu jak najbardziej jest w tamtym miejscu w zasięgu.
To dla tych, którzy po górach chodzą, to też może być dobra taka wiedza, no, że jak jest zimno, to nie chować się w zagłębienia, bo tam właśnie może być jeszcze zimniej. Jakby trzeba było przetrzymać gdzieś tam dłuższy czas. 618-654-654. Dzwonią państwo, więc odbierzemy telefony. Panie Michale, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. No ja jestem z tego rocznika, który zimy stulecia nie pamiętam, 79 rok, ale lata 80. mama prowadziła do przedszkola, to 15, minus 15, minus 18 to było normalnie. Rękawiczki, szalik, tak zwane rajstopy i się maszerowało. Odzwyczailiśmy się od tych temperatur, bo teraz minus 10 to już i do tego jakiś wiatr albo coś takiego, to już jest naprawdę odczuwalne, więc minus 20, podejrzewam, że połowa transportu stoi i problemy z energetyką, także minus 20 myślę, że tu we Wielkopolsce nam nie grozi, raczej tam Suwałki albo góry.
Ale ja pamiętam, panie Michale, kilka, chyba naście, może to było lat temu, kiedy właśnie było taka seria niskich temperatur w okolicach minus 20 stopni i pamiętam, że pociągi w Poznaniu miały problem z pneumatyką, te takie z drzwiami zasuwanymi. Pamiętam, że nie jeździły, także to coś w tym jest. Tak jest. Panie Michale, pozdrawiam bardzo serdecznie, dziękuję. No właśnie, niskie temperatury, panie Bartoszu, to rzeczywiście dzisiaj jest na przykład w naszej strefie klimatycznej już coraz rzadziej. Czy to jest spowodowane też zmianami klimatycznymi?
Jak najbardziej. Jeżeli sobie popatrzymy na częstość nowych rekordów temperatury maksymalnej, a częstość nowych rekordów dla temperatury minimalnej, to w tym momencie w Polsce to jest mniej więcej stosunek 5 do 1. Także widzimy, że ta zmiana klimatu, którą obserwujemy, zdecydowanie zwiększyła ryzyko występowania temperatur ekstremalnie wysokich. Temperatury ekstremalnie niskie również się zdarzają, ale one się zdarzają zdecydowanie rzadziej. I te rekordy temperatur minimalnych, które mamy obecnie w Polsce, to jest najczęściej 1929 rok, czyli prawie 100 lat temu. I od drugiej połowy XX wieku właściwie nigdzie nie obserwowaliśmy w Polsce temperatur poniżej minus 40 stopni.
Ale to trzeba wziąć pod uwagę, że mówimy o temperaturach zmierzonych w stacjach badawczych. A one są rozmieszczone gdzieś w jakichś określonych miejscach. W latach 20. pewnie też ich za dużo nie było. Teraz mamy takie możliwości, że możemy także temperaturę określać na przykład na podstawie badań satelitarnych. No i właśnie chciałem o to zapytać, w jakim stopniu te badania wam pomagają określać te miejsca, w których warto taki profesjonalny sprzęt już zamontować, bo tam występują najczęściej na przykład niskie temperatury.
Zgadza się. W ogóle sam wybór lokalizacji naszej stacji pomiarowej w Litwarowym Kotle nie był przypadkowy. On był poprzedzony właśnie serią analiz zdjęć satelitarnych. Natomiast musimy pamiętać o tym, że zdjęcia satelitarne nie mierzą temperatury, tak jak się robi to normalnie, temperatury powietrza, tylko one mierzą temperaturę powierzchni, czyli temperaturę gruntu albo temperaturę śniegu. To nie jest to samo, co temperatura powietrza. Więc tak czy siak musimy korzystać z profesjonalnego sprzętu meteorologicznego, który jest zamontowany na miejscu. Nie ma możliwości wykorzystania tylko i wyłącznie zdjęć satelitarnych, które też mają swoje ograniczenia, no bo takie zdjęcia satelitarne mogą być użyte tylko wtedy, kiedy jest bezchmurne niebo. W Tatrach jest to sytuacja niezwykle rzadka. Wtedy, kiedy jest niska prędkość wiatru. Więc jest bardzo dużo czynników, które uniemożliwiają wykorzystanie zdjęć satelitarnych. Tak na dobrą sprawę, takich zdjęć satelitarnych w perspektywie całych Tatr możemy użyć 2 lub 3 na rok. A my chcemy mieć informację ciągłą o warunkach meteorologicznych, więc musimy instalować stacje na miejscu.
To jaka jest ta najniższa odnotowana w Litworowym?
Badania pilotażowe wykonane w 2016-2017 roku zmierzyły minus 36,9. W ubiegłym roku było minus 29,4, ale proszę pamiętać, że ubiegła zima ciepła. Była bardzo, bardzo ciepła, więc praktycznie nigdzie w Polsce nad minus 20 nie udało się zmierzyć, poza Podhalem. Także no, mamy nadzieję, że te minus 40, które jest rekordem Polski, minus 40,6, jest jak najbardziej w zasięgu nawet w tym ocieplającym się klimacie.
Ciekawe, czy zdążymy to jeszcze zrobić przed takimi zmianami.
Miejmy nadzieję, że tak.
618-654-654. Gdyby Państwo mieli pytania do naszego gościa, przypominam, że w naszym studiu dr Bartosz Czerniecki z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie Rafale, dzień dobry.
Dzień dobry, radio przyciszę trochę.
Na dzisiaj pan Rafał będzie bardzo w temacie, bo nam powie, ile stopni pewnie.
No. Teraz jest plus 7 za moim termometrze za oknem. No nie wiem, plus 7 na razie.
Doskonale, cieplutko.
Poznano, no. Na zegarze tam 12:28, ale ten, co chciałem powiedzieć, no właśnie, a że tak powiem, panie doktorze, łapki nie marzną przy minus 20, jak gdzieś tam jesteście? No nie wiem, ale wy naprawdę tak szukacie, naprawdę, no nie wiem, jedziecie w te mega zimno, no to nie wiem, no to jest pogoda dobra, ale powiedzmy tam na wyjść na spacer, taki pół godziny się dotlenić, ale to ogrzewanie, to koszty są. Ostatnio, jak ja pamiętam, to chyba gdzieś 10 lat temu, dobrze, była taka zima, bo jak moja mama zmarła, to tam wiem, że na cmentarz ciężko było dojść. A to chyba, mama zmarła 2010, a to chyba było 12, tak, no nie pamiętam, ale wiem, że było i to chyba już, ponieważ mamy 24, no to już 12 lat temu, chyba dobre mniej więcej. No ja jeszcze pamiętam, bo jestem 68 rocznik, no to będę wczoraj miałem urodziny, no to mi skoczyło na jedną cyklę dalej, ale mi to. Ale ja pamiętam jeszcze, bo jak 68, no to miałem 81, to miałem 13 lat, ja pamiętam zimę stanu wojennego, to było straszne, no byłem się trochę może dzieciakiem, ale 13 lat, no to już tam pamiętam. I te słynne takie koksowniki, co powystawiano, żeby można się ogrzać na przystanku tramwajowym czy autobusowym i tak dalej. No zima była jak 150, no nie wiem, chyba minus 20 nawet było w ciągu dnia momentami. Także no potem, ale potem tak jak pan mówił, pan redaktor, pan Wojtek, że też, że te pociągi tam się nie zamykają, te drzwi automatyczne, w autobusach jest podobnie, bo tam kolega, który pracuje w OPK na autobusach jeździ, no to kiedyś tam tłumaczył, no więc mówił, że to już wiesz, to już mówi tak przy minus 10 to już trochę siada, bo to jest takie, wiesz, te autobusy, które są, to są na takie warunki, no nie na takie duże
miejskie. Warunki, panie
na takie warunki europejskie, no i też potem mają problem. No teraz jak te elektryczne są autobusy, to może tak nie, to nie wiem, ale tak jak kiedyś to byłem, że tam na zajezdni, tam no, przykład na tej kaczej, no to te autobusy chodziły całą noc, te, które zjechały tam powiedzmy od tej tam.
A to tam, dlatego, że ropa zamarza już poniżej.
No, chodziły całą noc, bo na czwartą rano szło je uruchomić, bo już nie szło uruchomić.
Panie Rafale.
Są problemy, potem już nie nadążamy ze garnianiem śniegu przez służby, które stale są przygotowane.
Panie Rafale, czy mamy pytanie oprócz rękawiczek, czy jeszcze...
I jeszcze mam takie pytanie, po prostu, ale czy państwo tylko w Polsce, że tak powiem, śledzicie, w cudzysłowie nieładne może słowo, śledzicie te najniższe temperatury, czy też może jeździcie gdzieś tam, śledzicie też tam, no nie wiem, w Europie, czy gdzieś tam, czy, a czy może już pan był gdzieś tam na Uralu, czy gdzieś, czy na Syberii też może był. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego,
no,
szczęśliwego
roku życzę. Dziękujemy, do widzenia. No, pytań troszkę się namnożyło. Może właśnie od tego zacznijmy, czy tylko tutaj, czy po polskiej stronie Tatr może, tak, bo to będzie najbliżej.
Też jesteśmy w bliskiej współpracy z łowcami mrozu ze Słowacji, z czeskim Instytutem Meteorologicznym. Też obserwujemy, co się dzieje w mrozowiskach alpejskich, między innymi Glatalp, w mrozowiskach niemieckich, austriackich, słoweńskich, włoskich. Także praktycznie każdy kraj ma swoją jakąś społeczność łowców mrozów. Więc jak najbardziej tutaj na bieżąco też porównujemy nasze wyniki, sprawdzamy, które mrozowiska jakby funkcjonują najlepiej. Też prowadzimy badania naukowe, jeżeli chodzi o bilans radiacyjny takich miejsc, co wpływa na to, że te miejsca właśnie są tak zimne, albo co sprawiło, że te miejsca, pomimo tego, że sytuacja synoptyczna była tak korzystna, nie zanotowały rekordowych mrozów. Więc tutaj też ten wątek naukowy z wątkiem współpracy międzynarodowej jak najbardziej się przewija, natomiast my się koncentrujemy na naszych mrozowiskach.
No ta Halajzerska wydaje się takim dziwnym tutaj epizodem, że tam jednak takie niskie temperatury występują, a są to jednak góry znacznie niższe niż Tatry. Hala, tak? To nie jest Niecka jakaś, nie z Kocioł, więc to skąd tam minus 36 stopni było?
Też jesteśmy we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, który właśnie mierzy temperaturę w swoim mrozowisku, nazwijmy to w swoim mrozowisku na Hali Izerskiej. Natomiast tamte wyniki, które są raczej epizodyczne, tak niskie wartości temperatur, one wynikają z radiacyjnego wypromieniowania ciepła, to się tak ładnie fachowo nazywa, z płaskich, otwartych powierzchni, właśnie przy takich sytuacjach mocno bezwiecznych. Więc mamy dwa rodzaje mrozowisk. Jedne mrozowiska to są właśnie takie jak te nasze tatrzańskie, które mają charakter nieckowaty i tam się gromadzi to chłodne powietrze. Natomiast w przypadku takich otwartych przestrzeni, płaskich, z bardzo dużym współczynnikiem otwarcia nieba, mamy do czynienia z wypromieniowywaniem ciepła. I jeżeli popatrzymy sobie na przykład na Puściznę Rękowiańską, czyli nasze drugie najsilniejsze mrozowisko w Polsce i właśnie na Halę Izerską, to są właśnie takie przykłady miejsc, w których obserwujemy bardzo szybkie wypromieniowywanie ciepła. Skoro tego ciepła nie ma, to robi się automatycznie zimno. I jak najbardziej takie mrozowiska też dają bardzo dobre wartości.
Proszę Państwa, za chwilę wracamy do tematu, zapytamy o te rękawiczki i o tym, jak takie pomiary w kotle tworowym wyglądają, a teraz mała, krótka muzyczna przerwa, taka zimowa. It's winter fall. Red skies are gleaming. Oh, seagulls are flying over. Swans are floating by. Smoking chimney tops. Am I dreaming? Am I dreaming? The night's drawing. There's a silky moon up in the sky. Yeah. Children are fantasizing. Standing by. Oj, tak bardzo tęsknimy za zimą, więc dzisiaj proszę Państwa o mrozach. Panie doktorze, no, to pytanie o to, czy się ciepło ubieracie, to jest niezwykle ciekawe pytanie, no bo rzeczywiście, kiedy się idzie w takie miejsce, no, czy wy w ogóle idziecie wtedy, kiedy jest tam tak bardzo zimno, czy to raczej się takie wykorzystuje okienka pogodowe, kiedy nie jest aż tak zimno?
Raczej wykorzystujemy okienka, kiedy da się w ogóle dojść. Musimy pamiętać o tym, że jest to miejsce, które jednak jest dość mocno lawiniaste. Też w Tatrach ta liczba dni, w których można w ogóle tam dotrzeć, zwłaszcza zimą, jest mocno, mocno ograniczona. Więc raczej nie bierzemy pod uwagę samej temperatury.
Ale idziecie normalnie szlakiem z Doliny Małej Łąki na Małą Łączniaka, tak?
Trochę wcześniej odbijamy.
Tak, znaczy to się idzie częściowo szlakiem oczywiście turystycznym, a potem już trzeba zejść i wiedzieć gdzie.
Zgadza się. Częściowo wykorzystujemy ścieżki, które są wykorzystywane przez speleologów, przez osoby odwiedzające jaskinie, ponieważ jest to miejsce, w którym mamy największe systemy jaskiniowe w Polsce. Więc część tej trasy pozaszlakowej właśnie wykorzystujemy tą samą powiedzmy grupę ścieżek, którą wykorzystują speleolodzy, natomiast część dojścia takiego mocno pozaszlakowego, zwłaszcza w terenie lawiniastym, mocno eksponowanym, już niestety musimy pokonać na własną rękę, też często trzeba tą trasę samodzielnie torować. No i niestety schodzi na tym cały dzień, zwłaszcza zimą, kiedy ten dzień jest krótki. Ubieramy się tak samo, jak ubierają się osoby, nie wiem, wspinające się w górach, więc bierzemy pod uwagę, że akcja górska no, może mieć jakieś niespodziewane wypadki w drodze, może się wszystko trochę przedłużyć, więc zawsze tam dodatkowa kurtka w plecaku, ubranie się na cebulkę, takie standardowe, powiedzmy, procedury, które stosują wszyscy wychodzący w górę.
Pani Teresa, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie jednego z moich ulubionych redaktorów. Gratuluję tematów audycji. No, są rewelacyjne, niech pan, panie Wojtku, powiedzmy. A właściwie moje pytanie, to pan już uprzedził odpowiedź, bo być może, że jest głupia, ale chciałam zapytać, no jak wy się państwo zabezpieczacie przed tymi mrozami? No ja pamiętam z dzieciństwa zimy stulecia, ale to wtedy były inne stroje. Człowiek chyba jak gdyby albo bardziej był odporny na ten mróz, albo było cieplejsze, ta odzież cieplejsza. No przecież nie jesteście jeden dzień, tylko kilka dni. Może was przemoczyć, może coś się nagłego stać. No i ile można w tych rzeczach załadować?
No, myślę, że tutaj technika też pomaga, bo przecież można teraz takie żele rozgrzewające też kupić, które po przełamaniu dają temperaturę i kiedyś tego nie było, prawda?
Zgadza się, natomiast nasze akcje są zwykle akcjami jednodniowymi. Jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby nasza akcja trwała powiedzmy dłużej niż 14-16 godzin, żeby pójść na miejsce, naprawić sprzęt, wymienić akumulator. Więc zwykle wystarcza tradycyjny termos, ciuchy na zmianę, bielizna termoaktywna, dodatkowa kurtka, wiadomo, że tutaj pół piansi, taki tradycyjny, jest niezastąpiony. Natomiast faktycznie to są rzeczy, które są już powszechnie dostępne i tutaj nie trzeba korzystać z technologii rodem z NASA, tylko wystarczy zwykła wizyta w sklepie górskim, żeby się odpowiednio przygotować na taką akcję.
A jeszcze jedno pytanie, jeśli mogę, i pozdrawiam serdecznie po tym pytaniu. A jak wygląda sprawa na przykład takich ciekawych badań na Antarktydzie? Czy też tam sięgacie, czy macie jakiś kontakt z tymi badaczami, czy to jest tylko generalnie tu Polska, Europa? Pozdrawiam, miłego dnia.
Dziękuję.
My koncentrujemy się, tak jak mówiłem wcześniej, przede wszystkim na badaniach polskich mrozowisk, głównie mrozowisk tatrzańskich, mrozowisk na Podhalu, także Hali Izerskiej. Kwestie badań na Antarktydzie prowadzi Polska Akademia Nauk. Tam akurat program meteorologiczny jest już aktywny od kilkudziesięciu lat, właściwie od samego początku funkcjonowania stacji. Natomiast to jest zupełnie inna specyfika prowadzenia badań meteorologicznych na Antarktydzie, czy nawet w Arktyce. Też prowadziliśmy jako Zakład Meteorologii i Klimatologii badania w naszej stacji polarnej na Spitsbergenie, więc mamy pewne doświadczenia w tamtym regionie. Staramy się je przeszczepić na ten grunt tatrzański, ponieważ wbrew pozorom to są dość podobne sytuacje, jeżeli chodzi o poziom trudności właśnie stawiania takiej stacji, żeby ona była odporna na warunki meteorologiczne.
No i jeszcze jedno pytanie od słuchacza, od pana Bogumiła. Dzień dobry, panie Bogumile, witamy bardzo serdecznie.
Powiem krótko i zwięźle. Dzisiaj, tak jak wy panowie, to pokolenie, co teraz żyje, w tamtych czasach, co ja żyłem, byście nie wytrzymali. I nie było ubrań takich tam luksusowych. Swetry się uprzędło na wewnątrz, się swoje mostce trzymało. Ale w strepach się chodziło, proszę pana, butów, kto widział buty, tam bogaty rolnik może tam gdzieś kupił. A tak to się do Żyda jechało, do Izbicy, kupiło się skórę, pół metra zboża się dało i strepy, tutaj był taki stolec, co robił, obszyte skórą, proszę pana, wiechej cumy, kalesuny z klapą i się szło do szkoły 3 kilometry, proszę pana, śnieg pod pas, mróz 35 do 40 stopni. Wy dzisiaj byście żaden z was nie wytrzymali.
Oj, pewnie nie, panie Bogumile.
Miałem kuzyna, proszę pana, co pracował na Spitsbergenie w latach 50. i 60., bo mnie tam nawet mieszkałem u niego na Pradze trochę, na Wileńska 27. I proszę pana, on przyjeżdżał, to nawet białe niedźwiedzie do Warszawy, jak przyjął do zoologicznego, to mi opowiadał, zdjęcia takie czarno-białe pokazywał. Proszę pana, tam był mróz. Do 70-80 stopni mróz dochodziło tam, gdzie oni pracowali na tym Spitsbergenie. To było dopiero. A dzisiaj wy się cieszycie, że mrozu nie ma. A to jest czyja wina? Rządów całego świata. To oni popsuli, a nie my tu popsuli.
Termostat przestawili. Panie Bogumile, pozdrawiamy bardzo, dziękuję, bo mam jeszcze tutaj bardzo ważną kwestię do omówienia z naszym gościem. Chciałem pana zapytać o sprzęt, który mierzycie, bo oczywiście wszyscy mamy takie pojęcie o termometrach mniej więcej standardowe. No już termometrów rtęciowych nie ma, są alkoholowe termometry najczęściej, albo takie na sprężynkę, no i elektroniczne. No i o to chciałem pana zapytać. Które są w tej chwili najlepsze?
Wydaje mi się, że w tym momencie technika jest na takim poziomie, że te elektroniczne są najlepsze, najbardziej precyzyjne.
Tam jest jaki element bada tę temperaturę? To jest jakiś czujnik?
Tak, to też zależy od specyfiki urządzenia. Tutaj są różne technologie, które są stosowane, natomiast najważniejsze jest to, żeby ten sprzęt był kalibrowany. Żeby rekordy na przykład mogły być uznawane, my musimy nasz sprzęt pomiarowy kalibrować. Ta kalibracja zwykle jest ważna, no, tylko przez okres 3 do 5 lat. To też zależy od urządzenia i od producenta tego urządzenia, od jego specyfikacji technicznej. I to, co jest ważne w przypadku pomiarów temperatury powietrza, to, że ona musi być na odpowiedniej wysokości. Ten pomiar musi być wykonany na wysokości od 1 do 2 metrów, tak mniej więcej.
A czy to nie jest, że skrzyneczka sobie stoi na śniegu, tylko
nie.
Musi być na takim...
Ona musi być na odpowiedniej wysokości. Tutaj to jest kolejna trudność techniczna, tak, ponieważ to miejsce, akurat w tym miejscu, w którym my mierzymy temperaturę, mamy bardzo dużą akumulację śniegu. Czasem zdarzają się lata, w których może być nawet 4-5 metrów śniegu, więc my w tym momencie ten maszt pomiarowy, który tam instalujemy, musimy dopasować tak, żeby on cały czas był na wysokości 1 do 2 metrów powyżej wysokości pokrywy śnieżnej, która tam aktualnie.
Czyli w trakcie zimy tam trzeba na bieżąco pewnie to...
Zgadza się.
Korygować, tak? Podnosić i obniżać, jeżeli...
Tak, zgadza się. Póki co zima trochę nas oszczędza pod kątem tym śnieżnym, bo w tej chwili mamy w Tatrach około 60-70 cm w wyższych partiach, więc nawet ta standardowa wysokość pomiaru na wysokości 2 metrów jest w zupełności wystarczająca. Natomiast mamy maszt, który jest tam przygotowany, powiedzmy, do wysokości pokrywy śnieżnej 3-4 metrów, czyli maszt ma około 5 metrów.
A jak z łącznością wygląda? To znaczy, no, wiadomo, że w takim miejscu łączność komórkowa nie dociera, czyli jak łączycie się, jeśli antena działa, bo akurat teraz się coś tam stało, no ale...
Tak, to jest akurat jedno chyba z największych wyzwań, które mamy. Nasze urządzenia pomiarowe są zdublowane, tak, żeby nie tracić, nawet jeżeli coś jest nie tak z elektroniką, jedno z urządzeń przestanie działać, to i tak mamy drugie urządzenie, które zawsze w sposób offline'owy, taki powiedzmy zapisywany na karcie, będzie te wyniki pomiarów zawsze przechowywało w sposób zupełnie niezależny od naszej łączności. Natomiast, jak pan redaktor wspomniał, nie ma tam takiego typowego zasięgu komórkowego w tym miejscu, ze względu na specyfikę osłonięcia z każdej strony dość wysokimi ścianami skalnymi. Nie ma tam zasięgu komórkowego, więc jedyna łączność, jaka jest możliwa, to jest łączność radiowa, czyli wykorzystujemy tak na dobrą sprawę technologię z końca XIX wieku do tego, żeby zbudować własną stację. Takich stacji się raczej nie kupuje w zwykłym sklepie, nazwijmy to w ten sposób. Trzeba całą kwestię związaną z łącznością podłączenia do układów scalonych w tych termometrach zbudować od podstaw. No i dzięki temu, dzięki właśnie takiej współpracy z Mateuszem Lubeckim, który jest naszym elektronikiem z Bielska-Białej, jesteśmy w stanie wykorzystać tą łączność radiową, przesyłać te dane na gubałówkę. Stamtąd już mamy dostęp do internetu, więc jesteśmy w stanie te informacje rzucać do naszej bazy danych i publikować je na stronie.
Czyli takie krótkofalarstwo tutaj nam, tak, przyszło?
Tak, tak, dokładnie tak. Więc no jest to technologia dość, wydawałoby się, prymitywna, ale jedyna, która funkcjonuje.
Jeszcze satelitarnie można byłoby to robić, ale pewnie koszty już tutaj.
Tak? tutaj koszty są zdecydowanie zbyt wysokie, to jest jedna rzecz.
No i pogoda też jest niepewna czasami.
Pogoda nawet nie jest takim problemem jak kwestia zasilania, ponieważ łączność satelitarna też wymaga dość dużo energii, a wniesienie akumulatorów na taką wysokość, no to jest kwestia, powiedzmy, takiego akumulatora raz na 2-3 miesiące, który waży po 15-20 kg. Staramy się raczej ograniczać
tego typu. Panele nie wchodzą w grę.
Mamy jeden panel, natomiast ten panel działa tylko i wyłącznie w sezonie letnim. Także w sezonie letnim nie musimy aż tak często wymieniać tych akumulatorów. Natomiast w zimie panuje tam tak zwana górska noc polarna. To znaczy, że w okresie od mniej więcej października do połowy marca nie dociera tam promieniowanie słoneczne, jest cały czas cień, ze względu na osłonięcie przez ściany skalne z każdej strony.
Panie Andrzeju, dzień dobry.
No witam. Kolejna ciekawa audycja. Jedna była tym Pawle Strzeleckim przed Nowym Rokiem, a teraz właśnie tak. Mam takie pytanko, w którym roku był ten, bo może mi umknęło ten rekord zimno zanotowany?
W Polsce w 1929.
Ale panie Andrzeja, mówi pan w ogóle tak o całej Polsce, rekord, który był w Polsce, tak?
No właśnie... Widzę, że nas słuchają trochę, no nie wiem, młodsi, tak relatywnie rzecz biorąc, słuchacze, bo jest mowa cały czas o tej zimie z 78 na 79, że tam zima stulecia i tak dalej. No faktycznie, wtedy nasypało, ale ja pamiętam w latach 60, że rzeczą normalną było to, że śniegu napadało, powiedzmy, jakoś tak pod koniec listopada po kolana i topniał gdzieś mniej więcej w połowie marca, tak? I tak było. To było w latach 60. Potem pamiętam ostatni taki śnieg porządny był w 69 roku. Taka zima, no, prawdziwego zdarzenia. Przynajmniej tutaj w Wielkopolsce, czy gdzieś, no, tutaj na naszej szerokości geograficznej. A tak, gdzieś mniej więcej, to był 69 rok, to pamiętam jak dziś, bo wtedy byłem w pierwszej klasie średniej szkoły, szedłem z kolegą z jakiejś próby, bo ja wtedy tam gdzieś grałem i zaczął padać śnieg. To było gdzieś mniej więcej połowa listopada i ten śnieg leżał gdzieś tak sobie do marca, a potem te zimy już były takie, no było trochę śniegu, potem stopnia, potem tego, a później już to już w ogóle śniegu żadnego nie było, tylko takie błoto jak
dzisiaj. Tak jest. To jest ciekawe, tak, w tym litworowym, jakie tak, temperatury to... wtedy były w tych latach 60. No tego nie dowiemy się nigdy, no bo tych
no ja
nie
tego
było,
nie mierzyłem, no, ale znaczy nie mierzyłem. Wyglądałem za okno, no tam 10 stopni, 12 to była normalka i nikt nie był zdziwiony.
Panie Andrzeju, musimy kończyć powoli. Bardzo dziękuję. Rozumiem. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam.
Rozumiem, panie doktorze, że tutaj współpraca z Tatrzańskim Parkiem Narodowym się układa, ale też macie określone warunki, w których możecie to robić, bo wiadomo, że to już jest strefa ochronna, gdzie turyści przede wszystkim nie mogą wchodzić. Są tam i dzikie zwierzęta, i rośliny, które są niezwykle istotne. Czy to łatwo, że tak powiem, postawić maszt gdzieś tam sobie w Tatrach?
No nie jest to taka łatwa sprawa. Kwestia wyboru miejsca, tego, w którym faktycznie my możemy postawić nasz maszt i które według nas jest najchłodniejszym w tym miejscu, które badamy, To jest zawsze kwestia kompromisu. Musimy tutaj współpracować między innymi z botanikami z Tatrzańskiego Parku Narodowego, którzy mówią, mają nawet na GPS-ie zaznaczone lokalizacje tych poszczególnych roślin, które są na przykład w czerwonej księdze, czyli istnieje duże ryzyko, że tych roślin po prostu niedługo nie będzie. Więc ta kwestia wyboru miejsca już w samym kotle, gdzie możemy postawić stację, też jest bardzo, bardzo mocno ograniczona.
Życzymy w takim razie udanych pomiarów, naprawienia anteny przede wszystkim, bo rozumiem, że to trzeba będzie pójść teraz, tak?
Tak, zgadza się. Czekamy trochę na poprawę warunków śniegowych przede wszystkim. I mamy nadzieję, że w ciągu 2 tygodni uda się taką akcję zorganizować i naprawić zarówno maszt, jak i antenę, która najprawdopodobniej jest uszkodzona po ostatnim epizodzie halnym.
Mm-hmm. Mogła się po prostu przewrócić pewnie, tak? Czy jak to jest? To się mogło jakoś tak tam? Czy?
W listopadzie maszt faktycznie został złamany. Też na naszej stronie mrozowiska.pl mamy udokumentowane ostatnie wyjście w teren, gdzie pokazaliśmy, jak huraganowe prędkości wiatru rzędu 180-190 km na godzinę na taki, wydawałoby się, niezniszczalny maszt działają. Także maszt został złamany praktycznie w połowie. Teraz musimy ten maszt wymienić, wciągnąć na górę 20 kilka kilogramów plus 15 kilogramów akumulatora, plus wymienić wszystko na miejscu, więc mamy nadzieję, że warunki meteo w ciągu najbliższych 2-3 tygodni będą na tyle korzystne, żeby udało się całą operację przeprowadzić.
Bardzo dziękuję. Państwo cały czas dzwonią. Niskie temperatury rozgrzały do czerwoności nasz telefon, ale musimy kończyć, bo już za 6 minut godzina 13. Dziękuję Państwu bardzo. Naszym gościem był dr Bartosz Czernecki z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Meteorologii i Klimatologii. Nie wiem, czy życzyć super niskich temperatur, ale jakiś rekord to by zawsze był taki miły. Jaki by Pan obstawił taki, który by Was zadowolił?
Rekord Polski.
Czyli
minus 41 w zupełności będzie nas satysfakcjonowało.
Czego Państwu życzę. Dziękuję bardzo. Audycja w środku dnia dobiegła końca. Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.
Dziękuję. Do widzenia.